Kochani moi bracia, kapłaństwie naszego Pana, drodzy bracia i siostry, chcemy dziękować tą mszą świętą, w czasie tej mszy świętej, Panu Bogu za świątynię, którą się cieszymy, w której, jak wierzymy, rodzą się kolejne pokolenia chrześcijan, której głoszone jest Słowo Pana, które już zyskujemy pojednanie z Nim, w której żegnamy się z naszym ziemskim istnieniem, w której zawieramy wszystkie najbardziej uroczyste, ważne w sensie religijnym akty naszego życia. Myślimy o wdzięczności, którą winniśmy skierować w stronę tych, którzy spowodowali, że ten Dom Boży jest dzisiaj tak piękny, że służy całej parafii, że ozdobiony jest najrozmaitszymi wyobrażeniami świętych, tych, którzy byli wierni, jak słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, przymierzu z Bogiem. To przymierze zaczyna się w momencie chrztu. Dlatego też liturgia święta rozpoczęta została znakiem pokropienia, co zawsze nas odnosi w stronę sakramentu chrztu świętego, kiedy woda zwilża nasze czoła. Myślę, że to jest tak bardzo ważne, to przypomnienie tych podstawowych faktów, umieszczenie ich w kontekście czasów, wśród tych wyobrażeń ludzi, którzy pozostali, którzy byli wierni przymierzu zawartemu z Panem. Święci to są ludzie, którzy właśnie tej wierności oddawali swoje życie, trwali w niej, którzy tej wierności uczą nas po dzień dzisiejszy. Prowadziliśmy do świątyni relikwie dwoje przyjaciół Boga, bo święci to są prawdziwi przyjaciele Boga. Jest z nami w swoich relikwiach święta siostra Faustyna, z krwi i kości związana z Kościołem Włocławskim, bo przecież w tym Kościele urosła. Jego pobożnością się żywiła i jako dojrzały owoc udała się w te różne miejsca i miasta Polski, żeby głosić miłosierdzie Boga, żeby być sekretarką Bożego Miłosierdzia. Ale zaczęło się wszystko tu, na terenie diecezji, gdzie do dzisiaj cieszymy się jej rodzinnym domem. Ten dom wywiera ogromne wrażenie na każdego, kto tam się zatrzyma, choćby przez chwilę, z powodu swojej prostoty, z powodu ubóstwa. Nie ma przeszkód, żeby przyjaźnić się z Bogiem, nawet wtedy, kiedy jest się zwykłą, prostą dziewczyną, która ukończyła kilka klas szkoły podstawowej, a wzniosła się na mistrzostwo mistyki i mówienia o Bożych sprawach w sposób poruszający nas do dzisiaj. To przecież jej dziennik staje się przedmiotem lektury coraz to nowych pokoleń ludzi wiernych Jezusowi, a także tych, którzy szukają. przetłumaczona, jak mówią, przetłumaczona jest ta książka na wszystkie języki świata. I to właśnie siostra Faustyna w swoich świętych relikwiach staje się mieszkańcem świątyni, która jest naszym parafialnym kościołem. I święty Jan Paweł II, którego przecież nie muszę nikomu przypominać. Może najwyżej w kontekście tego naszego dzisiejszego wprowadzenia odniosę się w kilku zdaniach do tego, co, jak słyszymy, dzieje się w Brytanii, we Francji, gdzie chcą pozbawić pomnik Ojca Świętego, tego znaku, który stoi w początku Europy. To żadna odkrywcza myśl, że Europa wyrosła na chrześcijańskiej glebie, że Europa to jest chrześcijaństwo, to jest rzymskie prawo, to jest grecka kultura. I dzisiaj chce się pozbawić pomnik Ojca Świętego tego, co jest samą istotą chrześcijaństwa. Jego największą tajemnicą jest zmartwychwstanie, ale nie da się dojść do zmartwychwstania bez krzyża. Kto z nas nie pamięta Jana Pawła II, zaledwie kilkadziesiąt godzin przed jego śmiercią, tulącego do swojego serca krzyż. Nie da się być chrześcijaninem bez krzyża. I prosił nas święty papież, którego czcimy w jego relikwiach: brońcie krzyża. I miejmy odwagę bronić. Miejmy odwagę przyznawać się do tego, że jesteśmy Jezusowi, że naszym Panem jest ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus i że nie mamy zamiaru odejść od Niego, niszcząc świątynie czy zamieniając je w baseny, w biblioteki, w domy kultury. My budujemy w naszej ojczyźnie kościoły, bo głęboko wierzymy, że są nam ogromnie potrzebne. Głęboko wierzymy, że pokazują nam drogę prowadzącą do tej właśnie przyjaźni z Bogiem. Jak dobrze, że polska premier ujęła się za krzyżem, że chce przyjąć ten pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II w naszym kraju, żeby znaleźć mu tu godne miejsce, jeżeli tam dzieci rewolucji z XVIII wieku nie chcą, nie mają dla niego miejsca. Usłyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii opis przejścia Jezusa przez Jerycho. Odnotował to święty Łukasz, ten wielki piewca, głosiciel Bożego miłosierdzia. Jezus zmierza ku Jerozolimie. Zatrzymał się w Jerychu. Ku Jerozolimie, gdzie miało się dokonać to wszystko, o czym przed chwilą wspominałem, chce apostołom ukazać, dlaczego tak ważne jest spotkanie człowieka z Jezusem. Dlatego opowiedział święty Łukasz o tym Jezusowym przejściu przez najstarsze z miast świata. Ktoś chce zobaczyć mistrza z jego towarzyszami. Sporo o tym zainteresowanym Jezusem człowieku opowiedział nam święty Łukasz, że był bardzo bogaty, niskiego wzrostu, że pełnił urząd zwierzchnika celników. Podał nam też jego imię. To Zacheusz. To jego imię zostało w każdej świątyni chrześcijańskiej, bo przecież te świece, które dzisiaj tak uroczyście są zapalone, nazywamy właśnie Zacheuszkami. To odnosi się do tamtego spotkania, do tamtego wydarzenia, o którym święty Łukasz nam opowiedział. Zacheusz nie był ani starym, ani chorym człowiekiem. Bez problemu wspiął się na sykomorę, czyli figowiec, bo to jest rodzaj drzewa figowego, które osiąga niekiedy nawet 15 metrów wysokości. To, co jest takie niezwykłe w figowcu, przypatrywałem się temu wielokrotnie, będąc w Ziemi Świętej, że to jedno z nielicznych drzew, które ma duże liście. I w tym kontekście można zrozumieć, dlaczego Zacheusz wspiął się na drzewo sykomory, żeby się jakoś ukryć, żeby się nie rzucać w oczy. Prawdopodobnie słyszał o naukach mistrza z Nazaretu, o jego czynach. Może nawet kiedyś już wcześniej gdzieś go spotkał. Ponieważ jednak nie był szczególnie szanowany w swoim środowisku. Pamiętajmy, że celnik to był ten, który zbierał podatki. Do dzisiaj nie lubimy specjalnie urzędników Urzędu Skarbowego. A w tamtym czasie zbierał te podatki dla Rzymian, czyli dla okupujących jego kraj rodzinny. Zacheusz zatem nie chciał eksponować swojej obecności. Wystarczyło mu zobaczyć Jezusa. I nawet nie pomyślał, że mogłoby się tam wydarzyć wiery o coś więcej. A tu Jezus podchodzi pod to drzewo, patrzy w górę i zaczyna rozmowę z Zacheuszem. Zejdź prędko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Prawdopodobnie w sercu Zacheusza musiały pojawić się takie uczucia jak szok, niedowierzanie, jak fala szczęścia. Właśnie u niego, a nie u jakiegoś przemądrzałego mądrali. Chce zatrzymać się Jezus. Zwróćmy uwagę. Jezus go odszuka. Zacheusz się skrył, ale Jezus go odszukał. Jezus go wybrał, bo znał serce Zacheusza. I dla Jezusa pewnie deklaracja, którą Zacheusz złożył, nie była niczym nadzwyczajnym. Połowę mojego majątku oddam ubogim, a tych, których kiedykolwiek skrzywdziłem, tych wynagrodzę poczwórnie. Doprawdy, w tym momencie zbawienie stało się udziałem tego domu. Kto z nas nie chciałby być Zachariuszem? Kto nie chciałby usłyszeć takiej nowiny? Dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Kto nie chciałby spotkać się? Problem w tym, że nie tylko możemy Zachariusza naśladować, ale że my dzisiaj, tak samo jak tamten celnik, jesteśmy odszukiwani przez Jezusa. Zatrzymuje się, wygląda, patrzy, czeka, zachęca człowieka, żeby zechciał z Nim się spotkać. Tym razem nie bezpośrednio w Jego ludzkiej postaci, ale w sakramentach, w swoim Kościele. Czasem, to prawda, ten Kościół, czyli wielka wspólnota wierzących w Jezusa, może nie wygląda jak ta małżonka, o której mówi Apokalipsa, że przystroiła się na spotkanie Pana. Być może drażnią nas takie czy inne błędy obecne w Kościele. Ale jeżeli drażnią, to bądźmy sprawiedliwi. Kościoła nie ma poza nami. Czyli każdy nasz grzech, każdy nasz błąd, każde nasze zło, każdą naszą zarozumiałość, złośliwość i niechęć wnosimy do Kościoła razem z nami. Jezus, tak jak Zacheusza, tak dzisiaj chce znaleźć nas. Jak wiele zależy od tego, czy nasze oczy będą widziały, czy uszy będą słyszały, czy serca będą na Jezusa otwarte. Jesteście współobywatelami świętych. Wy jesteście mieszkaniem Boga przez Ducha. Świętując dzisiaj rocznicę poświęcenia naszego parafialnego Kościoła, spróbujmy sobie o wszystkich tych sprawach przypomnieć, żebyśmy przypadkiem z Jezusem się nie winęli. Amen.